Życie czasami rzuca nam wyzwania pod nogi. I niektóre z tych wyzwań nas przerażają, inne przerastają. I o tym przekonał się radziecki lekarz Leonid Rogozow, który brał udział w wyprawie antarktycznej wraz z 12 innymi osobami. Jego zadanie polegało na tym, żeby wraz z tą całą ekipą przez 2 lata prowadzić badania na stacji polarnej. I był jedynym lekarzem, który miał troszczyć się o zdrowie pozostałych. Problem polegał na tym, że w kwietniu 1961 roku sam zaczął źle się czuć i zdiagnozował u siebie ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Ponieważ nie można go było przetransportować do szpitala, ani też nie można było sprowadzić lekarza do niego, więc Rogozow stwierdził, że jedyna nadzieja jest taka, że sam musi siebie zoperować. Przeprowadził operację w znieczuleniu miejscowym. Trwała prawie 2 godziny. Asystowali mu meteorolog i mechanik. Meteorolog podał mu narzędzia, a mechanik trzymał lampę naftową i lusterko, dzięki któremu Rogozow mógł widzieć, co tak naprawdę sobie tam wycina. Operacja się udała, po tygodniu wrócił do zdrowia, po 2 tygodniach wrócił do pracy i tym samym przyszedł do historii. Domyślam się, że chyba nikt z nas na tym miejscu nie stanął przed takim wyzwaniem, że musiał siebie sam zoperować i tym samym zapisać sobie miejsce swoje w historii medycyny. Ale tak to już jest, że tak życie niesie wyzwania i niektóre z nich czasami nas przerażają. Chociaż niektóre, te przerażające nawet, to są takie pozytywne, dobre wyzwania, na które sami się decydujemy. Na przykład narodziny dziecka, pierwszego dziecka. Kiedy rodzice o tym myślą, to są trochę przerażeni, bo nie wiedzą, jak to będzie, wiedzą, że całe życie ich się zmieni, ale i tak nie mogą się doczekać, bo to jest dobre wyzwanie. Albo budowa nowego domu. No zawsze z tym dużo problemu i zachodu i kłopotu, ale no, mimo że jest kłopot, to jest ekscytujące wiedzieć, że pewnego dnia rodzina wprowadzi się do nowego, większego domu, a dzieci będą miały ogród, gdzie będą mogły się bawić bezpiecznie. Albo perspektywa awansu. Będzie więcej odpowiedzialności, ale też więcej pieniędzy, lepsze stanowisko, wygodniejsze życie. To też takie dobre wyzwanie, na które sami się chętnie decydujemy. Czasem jednak jest tak, że te wyzwania, którym stawiamy czoła, to nie tylko są wyzwania, które nas przerastają, ale też przerażają, albo odwrotnie. I bywa też, że to są wyzwania, na które byśmy się nigdy nie zdecydowali. Bo może okazać się, że to dziecko, które przyszło na świat, jest poważnie chore, a ty stoisz przed wyzwaniem, jak się nim zaopiekować. Jak być rodzicem dla niego. Może okazać się, że ten nowy dom, który budowaliście, to miał być oazą spokoju. Stał się tak naprawdę polem bitwy. Wasze małżeństwo przeżywa kryzys. W jakimś momencie zastanawiacie się, czy wy w ogóle chcecie w tym domu razem mieszkać. I stoicie przed wyzwaniem, co dalej. Albo może okazać się, że ta nowa praca rzeczywiście przyniosła więcej pieniędzy, więcej odpowiedzialności, lepsze stanowisko, lepszy prestiż, ale też więcej stresu i zmęczenia. I dzisiaj zmagasz się z wypaleniem i z depresją. I zastanawiasz się, co dalej. I w takich sytuacjach, kiedy zmagamy się z wyzwaniami, które czasami przerażają, czasami przerastają, zwracamy się też do Boga, prosząc Jego o pomoc. Chcemy, aby On zaingerował, aby wkroczył w nasze życie i coś zrobił, aby odpowiedział na naszą modlitwę, aby uzdrowił, aby naprawił relacje małżeńskie, aby dał nową pracę, aby zmienił sytuację i okoliczności. Chcemy, aby Bóg zadziałał tu i teraz, w tym momencie, ponieważ teraz mamy problem. I czasem tak jest, że Bóg odpowiada na tę modlitwę i działa teraz, w tym momencie, ale czasem bywa tak, że Bóg nie odpowiada od razu, bo ma dla nas coś lepszego, ma dla nas coś więcej, coś ważniejszego niż natychmiastowa odpowiedź. I o tym się przekonał młody król Salomon. Właśnie wstąpił na tron po swoim ojcu Dawidzie. I jedyne, co wiedział, to że panowanie, królowanie to jest trudne zadanie, to nie przychodzi łatwo. Jeszcze jako młody chłopak słyszał historię o pierwszym królu Izraela, o Saulu, o tym, jak przez swoją własną głupotę stracił nie tylko swój tron, ale też stracił życie. Potem przekonał się swojemu ojcu Dawidowi, który był największym królem izraelskim. I Dawid, chociaż był wielkim królem, to w swoim życiu popełnił wiele błędów, za które przyszło mu słono zapłacić. I on też kilka razy o mały włos nie stracił panowania, a nawet życia. Więc młody król Salomon wiedział, że królowanie to jest trudne, a nawet niebezpieczne zadanie. I stał przed wieloma dylematami. Aby się przekonać, jak były poważne, wystarczy wsłuchać się w tekst pierwszej Księgi Królewskiej, trzeciego rozdziału, gdzie jest napisane, że Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem Egiptu. Pojął za żonę córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawida. Było to zanim skończył budować swój pałac, świątynię Pana oraz mur wokół Jerozolimy. Lud w tym czasie nadal składał ofiary na wzgórzach. Świątynia dla imienia Pana nie była bowiem jeszcze gotowa. Salomon zaś kochał Pana, bo postępował według ustaw swojego ojca Dawida. Jednak ofiary, w tym ofiary z kadzidła, również składał na wzgórzach. Salomon doskonale wiedział, że panowanie wymaga bezpiecznych i dobrych sojuszy. A żeby zapewnić bezpieczeństwo swojemu krajowi, zawarł układ z Faraonem, królem Egiptu. A ten układ przypieczętował małżeństwem z jego córką. I takich małżeństw politycznych w życiu Salomona było całkiem sporo, które miały zapewnić sojusze i bezpieczeństwo. Ale problem polega na tym, że Bóg zakazywał takich związków z cudzoziemcami. A więc z jednej strony czytamy, że Salomon kocha Boga i stara się przestrzegać Jego prawa i żyć zgodnie z tym prawem, a z drugiej strony Salomon poślubia pogankę. Z jednej strony polega na Bogu, a z drugiej strony polega na Faraonie. A dalej czytamy, że Salomon realizował marzenie swego ojca, chciał wybudować świątynię dla Boga. W tym czasie skrzynia przymierza, ten taki fizyczny znak Bożej obecności, znajdowała się już w Jerozolimie. A namiot spotkania, to miejsce, gdzie składano ofiary, był ciągle jeszcze w Gibeonie. A ponieważ ciężko tam było dojechać, więc ludzie składali ofiary gdzieś na wzgórzach, w wyżynach. I również sam Salomon też to robił. Chociaż to było znowu zabronione przez prawo. A więc z jednej strony Salomon chce budować świątynię dla Boga, aby go uczcić, a z drugiej strony dopuszcza i pozwala, i sam to robi, składa ofiary gdzieś na wzgórzach. Kiedy więc patrzymy na niego, to widzimy, że jego życie było pełne dylematów. Żył w niedoskonałych czasach, w niedoskonałych okolicznościach i sam był niedoskonałym człowiekiem. Jako ten niedoskonały człowiek postanowił, że potrzebuje prosić Boga o pomoc. Więc pojechał do Gibeonu, tam gdzie był namiot spotkania, aby tam złożyć Bogu szczególną ofiarę. Jednak to jest nie tylko historia o Salomonie, ale też historia o Bogu, który działa w życiu bardzo niedoskonałych ludzi. Poczytamy, że kiedy Salomon złożył tę szczególną ofiarę, kiedy zapadła noc, a on już zasnął, wtedy przyszedł do niego Bóg i pyta się: Salomonie, co chcesz? Co chcesz, żebym ci dał? Jakie masz życzenie? A my znamy te wszystkie bajki o złotych rybkach i o dżinach zamkniętych w butelce i wiemy, o co ludzie proszą, kiedy mogą spotykają kogoś, kto może spełnić każde życzenie. Proszą o więcej pieniędzy, o bogactwo, o zdrowie, o długie życie, o władzę, o prestiż. I myślę sobie, że Salomon też miał długą listę takich bieżących wyzwań, przed którymi stawał. Mógł poprosić o to, żeby było bezpieczeństwo na jego granicach, o nowe, lepsze sojusze, o więcej pieniędzy w skarbcu, o nowe fundusze na budowę świątyni. Na pewno miał całą długą listę wyzwań, z którymi się zmagał. Ale Salomon nie poprosił o żadną z tych rzeczy. A czytamy tak, że Salomon na to: Ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był ci wierny. Postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Okazałeś mu tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Panie, mój Boże, Ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem Twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć. Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I to ciekawe, że chociaż Salomon mógł prosić o te wszystkie inne rzeczy, o bieżące wyzwania, z którymi się zmagał, to on postanowił poprosić Boga, aby dał mu chłonne serce. Serce, które jest gotowe słuchać Boga, aby dał mu mądrość. Tak, aby potrafił rozróżniać między tym, co jest dobre, a co jest złe. I to ciekawe, ponieważ pierwsi ludzie, kiedy przypominam sobie historię Adama i Ewy, zgrzeszyli, ponieważ zerwali zakazany owoc poznania dobra i zła. Oni chcieli znać dobro i zło. A Salomon nie chce znać dobra i zła. On chce znać różnicę między dobrem a złem. I prosi Boga o mądrość. A Bóg, czytamy, że odpowiedział na tę modlitwę i czytamy, że odpowiada, dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego powiedział, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygać, to spełnię Twoją prośbę. Oto daję Ci mądre i rozumne serce. Takiego, jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, ani tak jak Ty nie powstanie po Tobie. Ponadto daję Ci to, o co nie prosiłeś, to jest bogactwo i sławę. Po wszystkie Twoje dni pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak Ty. A jeśli będziesz kroczył z moimi drogami i przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak Twój ojciec Dawid, to obdarzę Cię również długim życiem. Salomon obudził się, uświadomił sobie, że to był tylko sen. Kiedy jak wrócił do Jerozolimy, stanął przed skrzynią przymierza z Panem, złożył ofiary całopalne, przygotował ofiary pokoju i urządził ucztę dla wszystkich swoich sług. Bóg mówi, ponieważ nie prosiłeś o te wszystkie rzeczy, które są ważne, pilne, które są Twoimi wyzwaniami, ale prosiłeś o to, co najważniejsze. Prosiłeś o mądrość. Więc dam Ci mądrość. Dam Ci serce, które będzie słuchać i będzie rozumieć, tak abyś mógł rozstrzygać i sądzić lud izraelski w odpowiedni i mądry sposób. A oprócz tego dostaniesz to, czego, o co nie prosiłeś. I bogactwo, i długie życie, i sławę, i wszystko inne. A przede wszystkim dostajesz mądrość. Ponieważ w Starym Testamencie mądrość zawsze jest teocentryczna. Ona zawsze zaczyna się od Boga. To Bóg jest źródłem mądrości. To Bóg daje mądrość. Mądrość jest ze słuchania Boga i Jego słowa. To On daje mądrość i mądrość skupia się, koncentruje się na Bogu. A więc prowadzi do życia, w którym Bóg jest w centrum. On jest najważniejszy. A taka mądrość rozpoczyna się od tego, że człowiek staje przed Bogiem i uznaje własną bezradność. Ja sam dalej nie dam rady. Nie potrafię. Nie radzę sobie, więc potrzebuję Boże, abyś Ty mi pomógł. To jest uznanie z jednej strony swojej bezradności, a z drugiej strony Bożej wielkości. I to jest decyzja, przed którą stoi każdy człowiek. Nie tylko ten, który jeszcze w Boga nie wierzy, ale także ci, którzy wierzą w Boga od wielu, wielu lat. John Donne żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jako mały chłopiec w wieku 4 lat stracił swojego ojca, więc wychowywał się bez ojca. A potem jako młody człowiek lubił Jeden z biografów Johna Donna porównywał jego dwa portrety. Jeden z czasów jego młodości, kiedy był przystojnym, młodym mężczyzną, za którym kobiety szalały, a drugi, kiedy był już starszym człowiekiem, zniszczonym przez chorobę, na którym widać było cierpienie i ból. Ten biograf, porównując dwa portrety, mówi, jak bardzo musiał się zmienić, żeby naprawdę się zmienić. Ale on w jakimś momencie uświadomił sobie swoją ograniczoność i Bożą wielkość. Bo tak to właśnie jest, że więcej mądrości zaczyna się od uznania swojej ograniczoności i od Boga zależności. Tak to jest, że mądrość, prawdziwa mądrość zaczyna się od Boga i skupia się na Bogu, ale tam się nie kończy. Salomon następnego dnia rano obudził się po tej rozmowie z Bogiem i do końca nie wiem, jak to było z tym jego obudzeniem. Czy obudził się i mówi, a, czuję się taki mądrzejszy. Czy może obudził się z rozczarowaniem i mówi, a, to był tylko sen. Tylko sen. Ładny sen, ale tylko sen. Ale w każdym razie wrócił do Jerozolimy. I tam w Jerozolimie przed skrzynią przymierza, przed tym właśnie znakiem Bożej obecności złożył ofiary całopalne Bogu. A w Starym Testamencie ofiara całopalna to ta najważniejsza, najbardziej święta ze wszystkich ofiar. To ofiara czci i chwały i hołd dla Boga. A więc on wyraża to, że to Bóg jest najważniejszy, Bóg jest godzin chwały. Bo prawdziwa mądrość jest teocentryczna. Ona zaczyna się od Boga i skupia się na Bogu. Ale też ona musi być weryfikowana przez życie. I tak się też stało z Salomonem. Niedługo czekał go test. Pewnego dnia przyszły do niego dwie kobiety, dwie prostytutki, które mieszkały w jednym domu razem. I mniej więcej w tym samym czasie obie urodziły dzieci, chłopców. Pewnej nocy, kiedy jedna z nich spała, przygniotła swojego synka i on umarł. Więc widząc, że dziecko zmarło, zabrała to martwe dziecko i podrzuciła swojej koleżance, zabrała jej syna. Kiedy tamta obudziła się z tego poranka, znalazła martwe dziecko, przyjrzała mu się bliżej i widzi, że to nie jest jej dziecko. Zaczęła się awantura. Każda z nich twierdziła, że to jest jej, ten żywy, to jest jej syn. W końcu stanęły przed Salomonem, a on postanowił, że wyda wyrok. I czytamy, że wtedy głos zabrał król. Jedna mówi, to mój syn, ten żywy, twoim synem jest martwy. Druga mówi, nieprawda, twoim synem jest martwy, a moim synem jest żywy. Podajcie mi miecz. Przyniesiono więc królowi miecz. Wówczas król rozkazał, przetnijcie żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej, a drugą połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, zjęta litością zawołała do króla, panie, proszę, dajcie to żywe dziecko, tylko go nie zabijajcie. Druga natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, tnijcie. Wtedy król odezwał się i orzekł, dajcie tej pierwszej kobiecie żywe dziecko, nie zabijajcie go, ona jest jego matką. Kiedy Izraelici usłyszeli o tym wydarzeniu, wyroku króla, ogarnął ich lęk przed nim. Przekonali się bowiem, że jest w nim Boża mądrość do sprawowania wyroku. To król, widząc tą całą sytuację, mówi, skoro nie możecie się dogadać, macie tylko jedno dziecko, to trzeba tak sprawiedliwie, po połowie. Każda będzie miała połówkę. To jest taka barbarzyńska sprawiedliwość. Ale Salomon wiedział, że matka zrobi wszystko, by ocalić swoje dziecko. I tak też się stało. Prawdziwa matka gotowa była raczej zrezygnować ze swego dziecka, niż widzieć, że dzieje mu się krzywda. I potem Salomon poznał, która z nich jest prawdziwą matką. I wydał mądry wyrok. A ludzie zobaczyli, że on naprawdę ma mądrość od Boga. Bo mądrość jest nie tylko teocentryczna, nie tylko zaczyna się od Boga i skupia się na Bogu, ale jest także praktyczna, bo widać ją w życiu. Dla Żydów, dla Izraelitów mądrość to coś więcej niż tylko wiedza, niż posiadanie informacji, ale to jest sztuka mądrego i dobrego życia. To umiejętność zastosowania tego, co wiem w życiu codziennym, tak aby dobrze i mądrze żyć. I ta mądrość często jest testowana w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. W 2006 roku do małej szkoły prowadzonej przez wspólnotę Amiszów w Lancaster w Pensylwanii wdarł się uzbrojony mężczyzna. Wziął zakładników, a potem zaczął strzelać do dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 5 zabił, 5 ranił, a potem popełnił samobójstwo. dla tej małej wspólnoty Amiszów, którzy nie używali współczesnych, nie używają współczesnych zdobyczy techniki i w taki prosty sposób próbują naśladować Chrystusa, to wydarzenie było szokiem, to była tragedia. Ale już kilka godzin po strzelaninie oni odwiedzili rodziców zabójcy, aby wyrazić im swoje współczucie i zapytać, czy mogą w czymś pomóc. Kilka dni później odbył się pogrzeb zabójcy. Jego żona i trójka dzieci bardzo się zdziwiły, kiedy zobaczyły, że ponad połowa gości, którzy przybyli, to byli właśnie Amisze, którzy przyszli, aby także im wyrazić swoje współczucie i okazać wsparcie w tych trudnych chwilach. Bo prawdziwa mądrość nie tylko jest teocentryczna, ale jest praktyczna i widać ją w życiu. I w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych takich strzelanin w szkołach było wiele. I ktoś kiedyś zawarł pewien schemat, że kiedy takie wydarzenie ma miejsce, to nawet jeżeli ofiarami nie są chrześcijanie, to właśnie chrześcijanie są pierwszymi, którzy reagują, którzy gotują obiady dla rodzin pokrzywdzonych, wspierają, pomagają organizować pogrzeby, modlą się, organizują nabożeństwa, odwiedzają rannych w szpitalu, pytają się, co mogą zrobić. Kiedy w 2012 roku miała miejsce kolejna strzelanina, jakiś dziennikarz napisał artykuł: a gdzie są humaniści i ateiści? Tak brzmiał tytuł. I faktycznie, chociaż ci ludzie też współczują, to często okazuje się, że w chwilach tragedii mają jakby niewiele do powiedzenia i niewiele do zaoferowania. Najbardziej chyba znany ateista naszych czasów, Richard Dawkins, zapytany kiedyś, co zrobić w obliczu tak wielkiej tragedii? Jak się zachować, kiedy przecież nie wierzysz ani w Boga, ani w życie wieczne? Powiedział, robić więcej dobra w teraźniejszości. Brzmi dobrze, brzmi mądrze, tylko czy możesz sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy stajesz przed rodzicami, którzy stracili swoje dziecko? Jedyne, co możesz im powiedzieć, to a teraz weźcie się do roboty i róbcie więcej dobra, bo na nic więcej nie możecie liczyć ani wy, ani wasze dziecko. Okazuje się, że ludzie mają różne pomysły na życie, mają różne filozofie, poglądy i przekonania, ale niektóre z nich nie zdają testu życia. Niektóre z nich przegrywają w konfrontacji z życiem i śmiercią. Bo tak to już jest, że więcej mądrości prowadzi do wykorzystania swoich wiadomości o Bogu, do lepszego stawiania czoła codzienności. Prawdziwa mądrość jest nie tylko teocentryczna, ale jest także praktyczna. Widać ją w życiu. I to nie tylko dotyczy tych najbardziej wykształconych, wyjątkowych, ale może dotyczyć każdego. Ben Carson był trudnym dzieckiem. Miał problemy z gniewem i agresją. Jego ojciec go opuścił, kiedy był małym chłopcem. Wychowywał się w dzielnicy czarnych ze swoją mamą i bratem. I tegoś razu w przypływie gniewu zaatakował swojego kolegę. Próbował dźgnąć go nożem. Na szczęście trafił w sprzączkę od paska i nic się nie stało. Ale jego mama była przerażona tą sytuacją, bo zdała sobie sprawę, że jej syn jest na drodze do tego, aby stać się przestępcą. Zadała sobie pytanie, kim on będzie, kiedy dorośnie. Więc postanowiła, że coś musi zrobić. Więc wzięła swoich dwóch synów, posadziła ich i mówi, od dzisiaj nie ma żadnej telewizji. I od dzisiaj macie czytać dwie książki tygodniowo. Macie czytać dwie książki, a potem piszecie streszczenie z każdej z nich. I przynosicie to streszczenie do mnie. A ja je sprawdzę i będziecie czytać kolejne książki. Chłopcy nie byli zachwyceni, ale się mamy bali, więc zaczęli te książki czytać. I tydzień po tygodniu przynosili streszczenia swojej mamie do przeczytania. A ona je czytała, coś tam podkreśliła, coś zaznaczyła, postawiła jakiś znaczek, oddawała mi te streszczenia. Po jakimś czasie chłopaki zaczęli lubić czytać książki, więc sami je czytali. Potem skończyli szkołę, jedną, drugą, poszli na studia. I Ben Carson został światowej sławy neurochirurgiem, który przeprowadzał najbardziej skomplikowane operacje na na mózgu. To on opracował nowatorskie metody rozszczepiania bliźniaków syjamskich. Ale jest coś, co musicie wiedzieć o jego mamie. Jego mama też wychowana w dzielnicy dla czarnych. Nie potrafiła czytać. Sama była analfabetką. Te podkreślenia, te znaczki, które stawiała, to były tylko znaczki. Ale ona to robiła, bo gotowa była zrobić wszystko, aby pchnąć swoich synów w właściwą stronę. Ona nie była wykształcona, ale była mądra. A my często, kiedy stajemy przed wyzwaniami życia, prosimy Boga, Boże, zaingeruj tu i teraz. Odpowiedz na modlitwę, napraw ten problem, rozwiąż sytuację. A Bóg często, zamiast odpowiedzieć tu i teraz, natychmiast, zaraz, chce dać nam coś lepszego. Bo zamiast zmienić sytuację, On chce zmienić nas. I dać nam swoją mądrość. Tak, abyśmy wiedzieli, jak żyć i z życiem sobie radzić. Bo prawdziwa mądrość zaczyna się od Boga, skupia się na Bogu i widać ją w życiu, które przynosi chwałę Bogu. A szukanie tej mądrości to zadanie na całe życie.